Chwała Bogu za wszystko, za kolejny dzień, dzień Jego łaski, Jego miłosierdzia. Chciałbym, żebyśmy otworzyli Ewangelię Mateusza, 11 rozdział. Od 15 wersetu. Kto ma uszy, niechaj słucha. A do kogo przyrównam to pokolenie? Podobne jest do dzieci, które siadają na rynku i wołają na swoich rówieśników i mówią: graliśmy wam na flecie, a nie tańczyliście. Śpiewaliśmy wam żałobne pieśni, a nie płakaliście. Albowiem przyszedł Jan, nie jadł i nie pił, a mówią: demona ma. Przyszedł Syn Człowieczy, jadł i pił, a mówią: oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. I usprawiedliwiona została mądrość na podstawie swoich uczynków. Jezus Chrystus, który przyszedł na tą ziemię, przyszedł po to, żeby uratować człowieka od gniewu Bożego, żeby uratować człowieka od gniewu Bożego na to, jak ten człowiek właśnie chwałę przyjmuje dla siebie, od tego, jak ten człowiek skupił się na swoim ego, jak swawoli sobie w tym, od tego grzechu. Przyszedł Chrystus na tą ziemię i chodził po tej ziemi, chodził wśród właśnie tych ludzi, do których przyszedł, którzy go nie przyjęli. I chodził i w pewnym momencie widzimy, aż dochodzi do tego miejsca, gdzie on podaje przykład, gdzie mówi wyraźnie i zaczyna to słowami: kto ma uszy, niechaj słucha. Kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha, czytamy w innym miejscu. Wiecie, właśnie wspaniałą rzeczą jest, kiedy możemy otwierać Ewangelię, kiedy możemy czytać Boże Słowo, ale ci jedynie mogą je zrozumieć, ci jedynie mogą w nie się zagłębić, ci jedynie mogą z Nim przejść, rzeczywiście widząc swojego Pana i zobaczyć, co On chce przez nie powiedzieć, przez to Słowo, którzy mają otwarte uszy. My o tym już mówiliśmy, oczywiście. Ale także i teraz, kiedy będziemy szli dalej przez tą historię, potrzebne jest tak bardzo, żebyśmy mogli to słyszeć, żebyśmy mieli otwarte uszy, aby to usłyszeć, co powiedział mistrz i nasz nauczyciel. Dalej czytamy: a do kogo przyrównam to pokolenie? Podobne jest do dzieci, które siadają na rynku i wołają na swoich rówieśników. I dalej czytamy o tym i te dzieci mówią, wołają na swoich rówieśników: graliśmy, a nie tańczyliście. Śpiewaliśmy wam żałobne pieśni. Zobaczmy, spójrzmy z nas naszego Pana, spójrzmy na to, czego On oczekuje dzisiaj od nas. Spójrzmy na to, co Mu się należy. Znamy Słowo Boże, znamy Mistrza, możemy powiedzieć wiele o Nim. Gdybyśmy każdy z nas miał dostać kartkę i teraz napisać o swoim Mistrzu, to może jedni by napisali mniej, drudzy więcej, ale podejrzewam, że nie byłoby wśród nas takich, którzy nie mogliby napisać nic, którzy by oddali czystą kartkę. Także jak patrzymy na tego mistrza i nauczyciela, który nas raduje tym, co mówi do nas, który nas cieszy tym, co do nas mówi, to co w tym czasie powinno dziać się w naszych sercach? Co w tym czasie powinno być we wnętrzach naszych? Właśnie jedno z takich smutnych rzeczy obecnych czasów, które też i myślę, że przeżywało parę serc wśród nas. Myślę, że trudno tutaj oceniać w liczbie, ale przeżywają to te serca, które widzą, jakie to są czasy. Przeżywają to też ostatnio. Myślę, że w środę to mogliśmy też przeżyć. Rzeczywiście, jak jesteśmy strasznie ludźmi, którzy są, łatwo dają się ograniczać. Ludźmi, którzy łatwo biegną w takim ograniczeniu, którzy pozwalają na to, żeby Duch Święty, zamiast swobodnie móc działać, to żeby nas rzeczywiście te ciała, te umysły, te rzeczy zewnętrzne, często niestety oparte na nieposłuszeństwie i grzechu, żeby nas ograniczały. Przecież ten Jezus Chrystus, ten wspaniały Pan uczty, jak już mówiliśmy nieraz, Pan wesela, który mówi wspaniałe słowa, czego On chciałby. Wiecie, kiedy nauczaliście, bo każdy z nas kogoś tam kiedyś uczył, Czy oczekiwaliście od tego, od odbiorcy tego, żeby przyswoił to, co mówiliście? Oczekiwaliście tego nawet, żeby był zadowolony z tego, że wy mu coś mówicie, że coś chcecie przekazać dla jego dobra? Czy ten nauczyciel, czy doskonały mistrz i król królów i pan panów nie oczekuje tego teraz od nas, kiedy daje nam swoje słowo? Nie oczekuje tego od nas, abyśmy mogli przyjść do Niego i powiedzieć Ci, dziękuję Ci za każde słowo. I rzeczywiście nie przyjść i nie powiedzieć na zakończenie, bo tak się należy, ale przyjść z przeżyciem do Niego i powiedzieć naprawdę, dziękuję Ci za Twoją lekcję. Dziękuję Ci za to, że mnie uczysz. On jest gotów zerwać wszelką blokadę. On dla Niego nie ma blokady, której by nie mógł zrzucić z serca człowieka, tylko kto przyjdzie do Niego i będzie prosił o słuch, kto przyjdzie do Niego i pośród tego pokolenia, wśród którego żyjemy, kto przyjdzie do Niego i powie, nie chcę być takim pokoleniem, chcę być innym pokoleniem, chcę być pokoleniem, które jak Ty, Panie, do którego Ty, jak Ty przemawiasz, to ono to słyszy i reaguje. My nauczyliśmy się z ciała być nieczułymi, nie reagować. Wróg wykorzystuje bardzo wiele sytuacji do tego, żeby nas uczyć takiej nieczułości, braku reakcji. Nieraz z tym nawet czujemy się dobrze, nieraz z tym nawet myślimy sobie, no w końcu tacy są bohaterzy. Nieraz już o tym mówiliśmy. Tacy są ci, którzy jeszcze nie słyszą głosu mistrza. Tacy są jeszcze ci, którzy gdzieś nie pozwalają mu swobodnie działać. Bo gdy dociera głos mistrza, gdy dociera ta wspaniała muzyka, można powiedzieć ta wspaniała melodia do uszu jego dziecka, to dziecko wie, to ta owca podskakuje na pastwisku. Ona wie, to ten mój pasterz. To ten, przy którym czuję się bezpiecznie, który mnie codziennie karmi, który mnie codziennie poi. Spotykam się w nas, wielu z nas z hardością. Myślimy, na tym pastwisku trzeba być hardym, trzeba być wygadanym, trzeba umieć mówić. O, na tym pastwisku inne rządy są. Na tym pastwisku jest inaczej. Tam nie ma wygadanych, hardych, stawiających na swoim. Na tym pastwisku jest uległość pasterzowi. Jego język, jego panowanie, ileż brakuje. Wiecie, szedłem z każdym tym wersetem i myślałem, mistrzu, coraz niżej. Coraz niżej, coraz bardziej stawia mnie to w punkcie znowu na kolanach wołania i przepraszania Ciebie za to, że jeszcze tyle hardości, że jeszcze tyle grubiaństwa jest. Ja tu, kochani, nie chcę nikogo oskarżać, ale patrzę na nas, ludzi. Naprawdę żyjemy w bardzo ciężkim czasie, ale ten czas nie może nas sprawić, żebyśmy byli grubiańscy. Nie może z nas sprawić gruboskórnych ludzi na Jezusa Chrystusa. Może sprawić, że co do grzechu, co do tych rzeczy, które dokonują się wokół, to może rzeczywiście smucić się, może rzeczywiście być taki zdecydowany wobec spraw grzechu i to tak ma się też dziać, ale wobec spraw, o których mówi Jezus Chrystus, wobec tego, co On mówi do nas, co On oczekuje od nas, mam być miękcy. Tacy rzeczywiście, takie miękkie serce mieć. Dużo jest wśród nas braci, dużo jest wśród nas mężczyzn, którzy muszą wielu rzeczom stawić czoła, ale to nas nie usprawiedliwia. Z wieloma rzeczami trzeba się zmierzyć w życiu, to prawda. Ale kiedy idziesz do swojego mistrza, kiedy stajesz przed nim, nie musisz grać bohatera. Nie musisz grać mężczyzny. On jest najwspanialszym mężczyzną. On jest największym mocarzem. On jest tym, który ma najmocniejszy charakter, najwspanialszy i w tym charakterze największą miłość. Następny punkt to jest ostrzeżenie przed tym, żeby nie wpaść w egoistyczne myślenie o tym, co takie zadumanie, myślenie o tym, co teraz chciałbym, teraz jak ktoś nie trafił. Widzimy często, jak Chrystus przychodzi ze swoim słowem i często ktoś by stojąc z boku mógł powiedzieć: o Panie Jezu, znowu nie trafiłeś, a tymczasem On trafiał naprawdę w setno. To oni nie mieli uszu, aby to usłyszeć, oni nie mieli otwartego serca, aby to mogło dotrzeć, ale Jezus zawsze mówił w odpowiednim momencie, w odpowiednim czasie. To nie było tak. To nie było tak, że oni właśnie nie byli przygotowani na to. Jan Chrzciciel przyszedł i zobaczmy, ile wyszło na pustynię, aby usłuchać tego głosu Eliaszowego ducha. Zobaczmy, ile wyszło. Przyszedł Jezus Chrystus, zobaczmy, ile wyszło. Chodzili, czegoś oczekiwali od Niego i wielu Mu zarzucało to, że chcieliby co innego. Wielu przychodziło do Niego, żeby tylko coś dla siebie mieć. Ilu z Nim radowało się, kiedy On się radował? Ilu smuciło się, kiedy On się smucił? Ilu widziało w Nim rzeczywiście wzór? Ilu chciało Go naśladować w tym czasie, kiedy był? Do dzisiaj i chrześcijaństwo, można powiedzieć, jest doświadczane, przechodzi próbę tego, czy będziemy potrafili radować się z Jezusem Chrystusem i smucić razem z Nim, z tego powodu, co się też dzieje, ale przede wszystkim radować się z tego, że mamy Go, że On nas o wszystkim zawiadamia. Dużo wiadomości mamy, dużo wiadomości przychodzi, które napełniają smutkiem, ale to nie jest Jego smutek. Dużo wiadomości przychodzi, które napełniają jakąś trwogą, ale to nie jest Jego trwoga. Od Niego przychodzi dużo radości, które napełniają, wiadomości, które napełniają radością serce. Czy pójdziemy za tym? Czy pobiegniemy za tym? Czasami dobrze jest usiąść, nie patrząc na twarze, na nasze reakcje, usiąść gdzieś tam i słuchać tego, co Pan mówi do zboru i rozradowywać się tym. Wiele Pan mówił ostatnio o poruszonym duchu, o poruszonym sercu. Kto z nas tego chce? Myślę, że wszyscy. Ale kto z nas się temu podda? Chcenie to jedno. Poddanie to następny krok. Zachęta też tych słów płynie, abyśmy, tak jak tu jest napisane, albowiem przyszedł Jan, nie jadł i nie pił, a mówią, demona ma. Przyszedł Syn Człowieczy, jadł i pił, a mówią, oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. I tak usprawiedliwia się człowiek. Zobaczcie, to jest naprawdę zachęcenie, ale też i napomnienie, abyśmy nigdy tego, co robi Chrystus, nie oceniali w swój sposób. Abyśmy to zawsze ocenili tym, co Bóg przez Ducha swojego Świętego mówi. Nie miarą ludzką. Dzisiaj nie brakuje tempa, dzisiaj nie brakuje tej szybkości do tego, aby krytykować, aby wszystko oceniać. Wielu wśród nas jest tych, którzy tak szybko mogliby coś ocenić. A kto pyta się swojego Pana o cenę? Kto pyta się Go, co rzeczywiście miało to dać? Co miało to uczynić? Wiecie, powtarzamy wielokrotnie. Ja i teraz to powtórzę. Kolejne słowa i były w środę w czwartek i wczoraj mogliśmy słyszeć kolejne słowa. Czy zastanawiałeś się po tych słowach, co chciał powiedzieć Pan wieczorem? Może wtedy, kiedy jeszcze się modliłeś, myślałeś o tym. Może jeszcze wtedy gdzieś poruszało to twoje serce. Ale czy wieczorem zastanawialiśmy się nad tym, co chciał powiedzieć Pan? Nie dla innych. Nie dlatego, żeby innych pouczać. Ale dlatego, co chciał Pan ode mnie. Co chodziło? Jak chodziło mu w tej grze? Czy to była gra ku radości mojej? Czy to było to, żeby mnie rozradować, żeby mnie przybliżyć do Niego w radości? Czy raczej chodziło o zasmucenie mnie z powodu tego, że jeszcze gdzieś brnę w swoim? Że jeszcze ten egoizm jednak bierze gdzieś górę nad poddaniem się Jezusowi Chrystusowi? Kto rozpozna ten głos? Tylko ten, który będzie podległy Mu w Duchu Świętym. Wielu z nas jest mędrców, którzy potrafiliby naprawdę wiele powiedzieć,
ale kto rozpozna głos Jezusa Chrystusa? W tamtym czasie, w którym chodził Jezus po tej ziemi, wielu było filozofów, mędrców, ludzi wykształconych, ludzi umiejących wspaniale mówić, wiele mówić, naprawdę nauczać lud, gotowi do stanięcia przed tłumami. Ale kto rozpoznał go? Kto rozpoznał, o co chodziło Jezusowi Chrystusowi? Kto rozpoznał, jaka to była melodia, jaka to była muzyka, w czym, jakby już mówiąc, przenosząc to na tą pieśń, o której śpiewał psalmista i inni. Kto to rozpoznał? Kto w tym rozpoznał Jezusa Chrystusa? Jakże często biegniemy i już tego nie słyszymy, jakże często potrafimy to później przełożyć na to, co słyszymy gdzieś tam, co mówią nam książki. Ale kto usłyszy ten głos? Ja nie mówię tutaj o tym, żebyś sobie wmawiał jakiś głos. Ja mówię o tym, żeby się zatrzymać i usłyszeć naprawdę Zbawiciela, Mesjasza z Twojego. Usłyszeć to, co On chce przez swoje słowo powiedzieć Ci, kiedy idziesz, to słowo czytasz. To nie po to, żeby szybko nad nim przelecieć, nie po to, żeby z niego przygotować się do kazania, nie po to, żeby sobie jakoś tam tylko chwilę z nim posiedzieć, ale usiądź z tym słowem. Zobacz, co chce powiedzieć Ci Twój Zbawiciel. Kiedy słuchasz, to zatrzymaj się i zobacz, co chce powiedzieć Ci Twój Zbawiciel, Twój Jezus. Nawet nie z racji tego, że ktoś tam to mówi, ale z racji tego, co jest czytane, z racji tego, że on sam to powiedział. Jak dobrze jest się w tym momencie zatrzymać. Dzieje Apostolskie, 14 rozdział. Brakuje nam tego. To prawda. Ktoś mógłby powiedzieć, naprawdę jest co robić w tym życiu. Obowiązki, dzieci, rodzina, dużo pracy. Nie ma wytłumaczenia. Nie ma wytłumaczenia, że nie było czasu dla Ciebie, Panie Jezu. Ile by tego nie było, to zawsze ten czas Jezusowi Chrystusowi należy się przede wszystkim. To, żeby słyszeć, co On chce powiedzieć. Powiedzieć, Panie, mów. Mam uszy, aby słyszeć od Ciebie, więc mów. 14 rozdział, 17 werset tutaj czytamy. Jakże nie omieszkał dawać o sobie świadectwa przez dobrodziejstwa, dając wam z nieba deszcz i czas urodzajny, napełniając pokarmem i radością serca wasze. Czytaliśmy to o tym, jak właśnie rzeczywiście Pan nas odwrócił od naszego pogaństwa. Czytaliśmy to w momencie, jak mówiliśmy o tym pokarmie Słowem Bożym. Czytaliśmy to, kiedy mówiliśmy o radości, ale przypomnijmy sobie po raz następny te słowa o tym, że On nas odwrócił od naszego postępowania, aby dawać o sobie świadectwo przez to przebywanie z Nim w radości. Dawać o sobie świadectwo poprzez przebywanie z Nim w radości. Ja jestem tego pewny stuprocentowo, że zobaczcie ten język tych listów apostoła Pawła do zboru. Jakim jest językiem, jaki tam jest szlachetność radości. Moglibyśmy powiedzieć, skupmy się na wyrazach. Skupmy się na zdaniach, skupmy się na rdzeniach, na przesyle, kontekście i tak dalej, i tak dalej. Ale zobaczmy w całości, zobaczmy te listy, w całości, w jakim one zostały pisane duchu, w jakim one zostały, z jakim one zostały pisane sercem. Zobaczmy, tam było serce naprawdę człowieka, który był pełen radości w Jezusie Chrystusie. On naprawdę, on nie myślał 50 lat o tym, co napisze Efezjanom. On nie myślał 40 lat, co napisze Filipianom. On po prostu pisał to, co się dokonywało w jego wnętrzu. To, co było odpowiedzią na głos mistrza. Odpowiedzią na to, co mistrz mówił do niego. To była odpowiedź na to, co mistrz czynił ze swoim uczniem. To była odpowiedź. Kochani, czy tak samo Duch Święty prowadzi nas, a wiemy, że chce, czy prowadzi nas tak samo, żebyśmy mogli być taką odpowiedzią na to, co On chce czynić z nami, żebyśmy mogli być taką odpowiedzią też dla innych. Aby sami napełnieni tym urodzajem i radością, te serca napełnione mogły być dla innych tym obdarzeniem, tym błogim, hojnym obdarzeniem. Łukasza, 12 rozdział. Brakuje tego, kochani, ja wiem. Możecie powiedzieć, oj bracie, brakuje. Tak, kochani, brakuje. Módlmy się, aby Pan nam tego więcej przydawał, ale nie rezygnujmy z tego, aby to posiąść coraz więcej i więcej. Dziewiętnasty werset tego 12 rozdziału Ewangelii Łukasza. I powiem do duszy swej: duszo, masz wiele dóbr założonych na wiele lat, złożonych na wiele lat. Odpocznij, jedz, pij, wesel się. Ale rzekł mu Bóg: głupcze, tej nocy zażądają duszy twojej, a to, co przygotowałeś, czyje będzie? Tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest w Bogu bogaty. Teraz jak czytałem to, to przypomniała mi się pewna sytuacja, całkiem świeża. Sytuacja, gdzie byłem w pewnym miejscu. Było to miejsce bardzo ładnie z zewnątrz przygotowane, widać, zadbane. Ogród pokoszony, posiane, wszystko z porządkiem. Podobno jakieś tam nawet artystki, która tym ogrodami się zajmuje. Wszystko pięknie zrobione. A w domu człowiek, który już nie żył od kilku dni. I można by było powiedzieć, no wszystko pięknie, wszystko ładnie, no wszystko gotowe na to, żeby naprawdę żyć tym i się cieszyć. Wspaniale, żeby to naprawdę móc to dalej pielęgnować, żeby móc naprawdę cieszyć swoje oczy tym, co jest na zewnątrz. Otóż właśnie o tym tu jest napisane. Ludzie gonią za wieloma rzeczami, gonią za wieloma sprawami. A Bóg mówi: a cóż będziesz miał, kiedy staniesz przede mną? Cóż będziesz miał, kiedy staniesz twarzą w twarz ze mną? Dobrze jest mieć odpowiedzialność, dobrze jest dbać, dobrze jest też dawać świadectwo o tym, że nie jest się niechlujem, ale że się dba, że jest się człowiekiem odpowiedzialnym. Ale przede wszystkim tutaj też i o to chodzi, kiedy Pan mówi o to bogactwo, o to rozpoznanie, właściwe rozpoznanie wartości. Chrześcijanin to człowiek, który właściwie wartościuje wszystko, co spotka na swojej drodze. Ile rzeczy wymaga przewartościowania, ile rzeczy wymaga tego, żeby ustawić na nowo wartości, ale kiedy już je ustawisz, kiedy zobaczysz właściwe wartości, wartości, które przekładają się na wieczność, wartości, które przekładają się na staniecie przed Bogiem, to jakże wtedy będziesz, zobaczysz, szczęśliwy. Kiedy będziesz mógł zrobić te rzeczy, które do ciebie należą na tej ziemi. A przede wszystkim zająć się tymi, które są na wieczność, które sprawią ci wieczną radość. 15 rozdział tego z tej samej Ewangelii. Znamy historię. Tak radosna ona jest w tych wersetach, które będę tutaj czytał. W tym momencie 15 rozdział, 23 werset. Mówi ojciec: i przyprowadźcie tuczne ciele, zabijcie je, a jedzmy i weselmy się. Mówi ojciec: przyprowadźcie tutaj tuczne ciele, zabijcie je, a jedzmy i weselmy się. Zobaczcie, czy nie jest tak, że ten ojciec nieraz przychodzi do nas, obwieszcza nam o swoim Synu Jezusie Chrystusie, przychodzi do nas z weselem, mówi: słuchajcie, mam oto wszystko przygotowane, dlatego żebyście dzisiaj mogli się cieszyć, żebyście mogli dzisiaj się ze mną weselić. Zapraszam was dzisiaj do wesela z sobą, mój ludu, zapraszam was do radości. A my jakże często jesteśmy, siedzimy i mówimy: wesele. Kto ma teraz ochotę na to, żeby się cieszyć? Kto teraz ma no tyle zmartwień, tyle problemów, tyle rzeczy, tyle troski, teraz się cieszyć? Niech inni idą, którzy chcą się cieszyć. Nie, gdybyś zobaczył Ojca, rzeczywiście tego wspaniałego Boga, z tym, jak On to wszystko wspaniale przygotowuje, jak to dał w Synu, cudownie wszystko przygotował w swoim Synu Jezusie Chrystusie, to w momencie, kiedy mówi ci: zapraszam cię na wesele na tą ucztę obcowania ze mną, w Jezusie Chrystusie, to naprawdę, to jest aż dziwne, ale to jest prawda, że masz do wyboru. Albo pozostać w swojej marności. Albo wejść w obecność Bożą i cieszyć się. Naprawdę cieszyć się. Cieszyć się tym, że co masz w Jezusie Chrystusie. Oczywiście jest doświadczenie potężne. Trzeba się wyrwać. Trzeba się wyrwać z tego smutku, powiedzieć, zawołać do swojego Pana, powiedzieć: Panie, wyrwij mnie z tego. Mój umysł jest w Twoich dłoniach, proszę Cię, wyswobódź go, wyswobódź serce, jeśli jest tam grzech, oczyść. Ale naprawdę dobrze jest, kiedy Ojciec zaprasza. Kiedy Ojciec przygotowuje wszystko, aby się cieszyć, to żebyśmy nie narzekali, nie biadolili, ale weszli razem z Nim w tą radość. Ktoś mógłby powiedzieć, no to będzie na końcu, ta radość będzie na samym końcu, to będzie coś, co będzie już po tej ziemi, teraz jesteśmy jeszcze w tych ciałach, teraz jesteśmy... I tak milion wytłumaczeń. Milion mądrości. To naprawdę jest tak, jak z tym, który jest najmądrzejszy, spotyka się człowiek tak mało posiadający wiedzy. I próbuje tam tego nie wiadomo jak przekonać. Aż w końcu ucichnie i zacznie się uczyć. Aż w końcu ucichnie i zobaczy, to jest inny czas. To jest inne miejsce. Obyśmy nie byli w gronie tych, którzy rozpoznają dzisiaj muzykę wesela jako muzykę żałobną. A muzykę żałobną jako muzykę wesela. Idź teraz na pogrzeb. I zacznij tam skakać z radości. Ciesz się. Wołaj do wszystkich. Dlaczego się tak smucicie? Jak wypadniesz? No głupio wypadniesz. Wezmą pogotowie. No i naprawdę będą mieli ku temu powody. Ale kiedy wejdziesz na wesele, zaczniesz się cieszyć, radować, to powiedzą, no tak, ten człowiek przynajmniej wie, gdzie jest. Psalm 96. Jedenasty werset. Niech radują się niebiosa i weseli się ziemia. Niech zaszumi morze i to, co ją wypełnia. Niech rozradują się pola i wszystko, co jest na nich. Niech szumią radośnie wszystkie drzewa leśne przed obliczem Pana, bo idzie, zaiste idzie, by sądzić ziemię, będzie sądził świat sprawiedliwie, a ludy według swej wierności. Wiecie, tak właśnie nieraz sobie myślę przed Bogiem, o, gdyby rzeczywiście ta ziemia wydała głos, gdyby ta trawa przemówiła, to nieraz by mi się tak oberwało po grzbiecie od niej. Tak by mi się nieraz dostało po grzbiecie od niej. Ty wstrętny marudy, ja nie chcę cię nosić. Nie chodź po mnie już. Ja się cieszę ze swojego stworzyciela. A ty? Zwieszona głowo? I tak sobie myślę, że właśnie i taki ten psalm czytałem. Mówię, Panie, żeby nie było nigdy już więcej takich sytuacji. Ta ziemia wielbi cię. Ona cię sławi. Chociaż tyle musiała doznać grzechu, chociaż tyle przelania krwi z powodu naszej winy, z powodu naszych przestępstw. To jednak ten psalmista mówi, wszystko Cię Boże chwali, stworzenie Cię uwielbia. Tym, że właśnie może rosnąć, tym, że mogą te ptaki śpiewać, tym, że może to wszystko tak się wspaniale, harmonijnie odbywać. To wszystko sławi Ciebie Boże. Ale gdzie my w tym wszystkim jesteśmy? Gdzie ja jestem w tym wszystkim? Człowiek, który powinien być świadomy, dziecko Boże, które być powinno coraz bardziej świadome, wzrastające w świadomości Ojca. Jak jest Ojciec wzrastający w świadomości, czego teraz Ojciec oczekuje? Czego On teraz pragnie? Gdzie ja jestem pośród tego wszystkiego? Czy jestem jako ten, który może naprawdę wychylać się i ktoś powie teraz może w dumie? No nie. Ty świadomy tego najbardziej, ja świadomy tego najbardziej. Powinniśmy je przewyższać, to wszystko, co nas otacza, och, dużo razy. Dużo razy bardziej. Powinniśmy to wszystko przewyższać. Naprawdę nasza radość powinna przewyższać to, co odbywa się na zewnątrz, dlatego że jesteśmy świadomi swojego Boga, że nasza świadomość rośnie z tym, że będziemy mogli wejść z Nim. Nasz cel, nasza nadzieja na nagrodę, nasza nadzieja na tą ojczyznę w niebie, rośnąć z każdym dniem powinna właśnie rosnąć w tym uwielbieniu, w tym dziękczynieniu. Przebacz nam Boże. Przebacz tam, gdzie naprawdę. Jeszcze 65 rozdział Izajasza. Wstyd nieraz mi za mnie przed właśnie tym stworzeniem. Ale wtedy też padam na kolana przed swoim Panem i mówię, Panie, nie policz mi tego. Jak dobrze, kiedy już więcej do tego nie wracamy. 65 rozdział Księgi Izajasza. Od 17 wersetu. Oto ja stworzę nowe niebo i nową ziemię, i nie będzie się wspominało rzeczy dawnych, i nie przyjdą one na myśl nikomu, a raczej będą się radować i weselić po wszystkie czasy z tego, co ja stworzę. Bo oto ja stworzę z Jeruzalemu wesele, a z jego ludu radość. I będę się radował z Jeruzalemu i weselił się z mojego ludu, i już nigdy nie usłyszy się w nim głosu płaczu i głosu skargi. Mieliśmy o tym ostatnio dosyć mocno, intensywnie zaznaczone, ale właśnie chciałbym, żebyśmy mogli zobaczyć też ten werset 18. A raczej będą się radować i weselić po wszystkie czasy z tego, co ja stworzę. I ktoś mógłby powiedzieć, tak, to będzie nowe niebo, nowa ziemia, to będzie tam. Czego ty ode mnie oczekujesz tutaj? Przecież to jest zupełnie wszystko już popsute i tak dalej, i tak dalej. Ale Chrystusa gdzie będziesz miał? Dopiero tam? Czy już go masz tutaj? Czy możesz go poznawać już tutaj na tej ziemi, już teraz, oddając mu swoje życie? Możesz powiedzieć, Panie, z każdym dniem jesteś naprawdę mi coraz bliższy. Z każdym dniem wiem, dokąd zmierzam, bo Ciebie poznaję. I w tym poznaniu widzę swoje zbawienie. I w tym poznaniu widzę swoją radość i szczęście. I wtedy rzeczywiście jesteś człowiekiem, który nie zostawił sobie, bo to tylko oszustwo, nie zostawił sobie całego pakietu radości na to, kiedy będziesz umierał. Ale już korzystasz z niego teraz, tutaj. Już korzystasz z niego i korzystają z ciebie wtedy ci, którzy cię otaczają. O, nasze domy, nasze otoczenia. Ile by były szczęśliwsze, gdyby zobaczyły u nas radość. Radość służenia. Wiele jest mówione o oddaniu dobrem. Wiele jest mówione o dobru, które mamy czynić. Wiele jest o tym mówione ostatnimi czasy. Jak dobrze jest nieść to dobro rzeczywiście w radości, w świadomości, jak niósł Jezus Chrystus. Jak dobrze jest to nieść. Nie z tym, a masz, bo mi kazano. Ale z tą radością, że masz, z przyjemnością. Daję ci to, tą dobro, które mi zostało świadczone. I czynię to z radością dlatego, bo tak czynił mój Zbawiciel. Bo tak czynił Jezus Chrystus. Bo tak czynił On. I wiecie, to jest właśnie to, potrzebujemy tego. Naprawdę potrzebujemy tego, potrzebują tego właśnie, jeszcze raz zaznaczę, nasze domy. Aby tam mogła wpłynąć szczęście i radość Chrystusowa. Nie stary człowiek. Nie to, co nauczyłeś się, co przejąłeś po swoich rodzicach, co nauczyłeś się od dziecka gdzieś w tym życiu tutaj, na tej ziemi. Ale to, co nauczyłeś się od Jezusa Chrystusa. To, co przejąłeś od Niego. O, Bóg nam dał, dzięki za to, że wielu z nas Bóg dał dzieci, starsze, młodsze, ale Bóg dał je po to, żeby one też mogły odebrać to od nas. Żeby one mogły odebrać szczęście przebywania z Chrystusem. Jeśli nawet nie twoje, jeśli Bóg jeszcze nie dał ci tych dzieci, to żeby inne mogły wiedzieć o tym, że tamten wujek, jak to one mówią, tamta ciocia, oni naprawdę są szczęśliwi z tym Jezusem. One będą pamiętały o tym. Znowu mówię o dzieciach. Tak wyszło. One naprawdę będą pamiętały o tym, będą pamiętały o tym, co mogły gdzieś usłyszeć, co mogły gdzieś zobaczyć. Oczywiście one mają swój wybór. One mają swoją drogę. Ale one bardzo dobrze pamiętają uczucie. One dobrze pamiętają zachowanie. Chcę być świadectwem dobrym? Chwała Bogu. Więc niech Pan, który jest gotowy, abyśmy tacy byli, pomoże każdemu z nas, abyśmy rzeczywiście świecili tym światłem dla tych następnych pokoleń i dla tych dzieciaków, że jesteśmy naprawdę szczęśliwi, że to chrześcijaństwo to nie mozuł i ciężar, którego nie można unieść. Nie można go unieść w tym momencie, kiedy człowiek idzie w egoizmie, albo też w tym momencie, kiedy składa tego ciężaru na Jezusa Chrystusa. Bo wiele jest ciężkich sytuacji, wiele jest ciężkich spraw. To prawda, ale jest miejsce ich złożenia. Jest Chrystus, który jest gotowy przyjąć je wszystkie. I chwała Mu za to. I wtedy dalej można iść w radości i szczęściu. Potrzebujemy tego. Potrzebujemy naprawdę tego. Wiele, wiele smutku. Wiele jest rzeczy na zewnątrz, które chciałoby naprawdę ściągnąć. Ale jak dobrze jest słyszeć Pana uczty, który zaprasza na nią i mówi o tym, że kiedy jest uczta weselna, to trzeba się cieszyć. A kiedy jest smutek, kiedy on ma smutek, to trzeba się smucić. Ale niech to będzie według tego, co on chce.
wprowadzeniu Jego Ducha Świętego. Amen.